Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Gdy wjechali do Stegen, było południe. Słońce prażyło niemiłosiernie, jakby próbując nadrobić wielotygodniowe zaległości i ogrzać ziemię napęczniałą od wilgoci. Przejechali koło domów z charakterystycznymi laubcekinami pod okapami i zatrzymali się przy kościele ewangelickim. Abel przypomniał sobie, że był już kiedyś w tej świątyni. Spojrzał w górę na czworoboczną, ryglową wieżę nakrytą blaszanym hełmem. Jakby chciał sprawdzić, czy jest ciągle na swoim miejscu. Wyszedł z samochodu i pchnął drzwi kościoła. Natychmiast poczuli chłód bijący ze starych murów. Promienie słońca przedzierały się przez witrażowe okna, znacząc posadzkę kościoła świetlistymi cętkami. Cały strop oraz część ścian bocznych pokrywało wielkie, podwieszone malowidło, ukazujące zmartwychwstanie Jezusa i sąd ostateczny. Świątynia była niezwykłej urody, ale wyglądało na to, że jej gospodarz jest nieobecny. O tym, że to mylne wrażenie, przekonał ich odgłos kroków, dobiegający od strony zakrystii. Po chwili stanął przed nimi starszy pastor o przedwcześnie wyłysiałej głowie. Co chwilę wycierał chusteczką pot, zbierający się na czaszce jak na wielkim, bladym globusie. Kapłan miał piskliwy głos i dziwnie niespokojne, świdrujące oczy. — Wszelki duch Pana chwali — powiedział odrobinę za głośno. — Jestem Allers, pastor tutejszej wspólnoty. Witam w naszej świątyni. Czym mogę służyć?
— Jesteśmy z policji kryminalnej z Gdańska — przedstawił się Abel. — Nie chcemy pastorowi zawracać głowy, ale jesteśmy tu służbowo i musimy o coś zapytać.
— Nawet się nie pomodlicie?
W głosie duchownego słychać było rozczarowanie.
— Modlitwa jest jak szklanka wody w skwarny dzień.
— Innym razem, pastorze. Potrzebujemy tylko informacji na temat pewnego parafianina.
— Ach, tak. Duchowny nie krył rozczarowania. — A o kogo chodzi?
— O Henryka Dragona. Czy nadal tu mieszka? Nie dokończył, widząc nagły wyraz zdumienia na twarzy Allersa.
— Dzisiaj już ktoś o niego pytał, panie oficerze.
Abel na sekundę zamknął oczy, próbując opanować zdenerwowanie i zachować zimną krew. — O czym pastor mówi?
Wycedził i podszedł bliżej do duchownego. — O tym, że niedawno było tutaj dwóch ludzi i także pytało o Dragona.
— Kiedy to było dokładnie?
— Kilka minut po 9 rano.
— Jak wyglądali?
— Trudno powiedzieć — pastor wzruszył ramionami. — Zwyczajnie byli bardzo uprzejmi. Mówili, że są kolegami Henryka z wojska.
Macki najczarniejszych przeczuć zaczęły ściskać Abelowi głowę. — To niemożliwe. Był już tak blisko, a ktoś znowu go wyprzedził. Czy jest tylko marionetką w czyichś rękach? Ta wizja była tak poruszająca, że poczuł ból w klatce piersiowej. Mokra koszula przywarła mu do ciała. Kukulka poruszył się, zaniepokojony jego brakiem reakcji.
— Szefie!
— zapytał i zrobił krok naprzód.
— W porządku, Kukulka.
Usadził go w miejscu.
— Tylko dwa pytania, pastorze. Czy Henryk Dragon nadal mieszka we wsi?
— Tak, mieszka sam od lat. Jego żona Zofia zmarła dawno temu — odpowiedział duchowny.
— A teraz jak do niego trafić? Szybko, to ważne.
— Musicie pojechać prosto do gospody Eugena Winana, a potem skręcić w lewo, w stronę morza. Dom Henryka Dragona stoi zaraz przy wydmie.
Wybiegając z kościoła, sprawdził swoje parabelum. Kątem oka dostrzegł przerażenie w oczach pastora. Dom okazał się nadspodziewanie duży. Wyglądał jak monstrualny grzyb o wielu piętrach i poziomach. Od strony morza miał podcienia typowe dla tutejszych domostw po menonitach, ale rozbudowane piętro wyglądało na dużo późniejsze. Już na pierwszy rzut oka Abel widział, że coś jest nie w porządku. Drzwi wejściowe były otwarte. Nie szczekał żaden pies. Abel odbezpieczył broń i ostrożnie wsunął się do środka. Wachmistrza pozostawił na zewnątrz. Dragon musiał należeć do zamożnych ludzi. Wnętrze wypełniały ciężkie meble kryte mahoniowym fornirem. Na podłodze rozpościerały się dywany o orientalnych wzorach. Nigdzie nie zauważył obrazów, z wyjątkiem portretu jakiegoś przodka o sumiastym wąsie. opuścił parter i po szerokich schodach wszedł na piętro. Po prawej stronie odkrył dwie sypialnie, sądząc po pożółkłej pościeli od dawna nieużywane. Dragon mieszkał raczej po przeciwnej stronie korytarza. Znajdował się tu duży, dobrze doświetlony pokój od strony morza. Wielkie łóżko było niedbale zaścielone kocem. Pod ścianami stały kredensy wypełnione stosami polskich i niemieckich książek. Także na piętrze nie dostrzegł obrazów z kolekcji Saula, choć było tu wystarczająco dużo miejsca na ich przechowanie. Dom był opustoszały. Wyglądał tak, jakby jego właściciel opuścił go nagle i niespodziewanie.
Albo pod przymusem, mruknął do siebie Abel.
Zszedł na dół i razem z wachmistrzem obeszli ostrożnie dom. Mała piwniczka była prawie pusta, stał w niej tylko wielki gąsior z pożyczkowym winem. Z tyłu domostwa rósł mały sad. Pod jednym z drzew zauważyli ławkę o mosiężnych okuciach. Leżała na niej otwarta gazeta, Danziger Zeitung, sprzed dwóch dni. Abel spojrzał na tytuł i zmartwiał. Tłusty druk krzyczał na pół strony. Morderstwo żydowskiego bogacza Rotenberga i jego żony wyjaśnione. Ale gdzie są arcydzieła? W drodze do Gdańska prowadził Kukulka. Abel pogrążył się w mrocznych rozmyślaniach. Henryk Dragon zniknął i można się było tylko domyślać, że stali za tym tajemniczy koledzy z wojska. Kim byli? W jaki sposób wyprzedzali go zawsze o pół kroku? Jakim sposobem mogli dotrzeć do Steigen przed nim? Przypadek? Ale przecież w takich sprawach nie ma przypadków. A więc kto? Kellerman? Bromke? Spotkanie w prezydium zaczęło się o godzinie 9:00. Gdyby nawet Kellerman przekazał komuś rewelacje z Berlina dotyczące Henryka Dragona, jakim cudem bandyci mogli być o 9:00 w Steigen, blisko 50 kilometrów od Gdańska? Śledzili go w Berlinie. Ale przecież w archiwum był sam. Nawet urzędnik wręczający mu akta nie wiedział, o kogo konkretnie mu chodzi. A więc to też wykluczone. Chyba że... Zacisnął powieki i nagle przeszyła go myśl, która zmroziła mu serce. Pochylił się ku Kukulce i zadał mu tylko jedno pytanie, a potem z zamkniętymi oczami wysłuchał odpowiedzi, która zmieniła jego życie.
Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czytał Grzegorz Wolf. Powieść ukazała się nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza.